Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zastanawialiśmy się w naszych rozważaniach rekolekcyjnych, kim naprawdę jest ten, który nas stworzył. Kim my jesteśmy jako Jego dzieło stwórcze, jako ci, którzy od Niego pochodzą i do Niego zmierzają. Dziś Jezus nam mówi, że przyjdzie taki moment, gdzie ci, którzy pełnili dobre czyny, zmartwychwstaną do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie ku potępieniu. Zatem choćby te słowa już powinny mobilizować każdego z nas do działania, do dobrego działania, do działania w kierunku pełnienia dobrych czynów. Bóg jednak wie, że człowiek jest słaby, że potrzebuje ciągłego umocnienia, że ciągle na nowo potrzeba mu Jego łaski. Dlatego też nie pozostawia nas samymi sobie. Nie daje nam jedynie wolnej ręki, daje nam wolną wolę, ale również swoje łaski, abyśmy korzystając ze swojej wolnej woli wyciągali ręce ku Niemu prosząc o Jego zmiłowanie, o Jego pomoc, o Jego łaski do naszego dobrego życia. Modlimy się na różne sposoby do Pana Boga, nawiązując z Nim kontakt, tę żywą relację osobową. Ale największą i najbardziej skuteczną formą modlitwy, jaką znamy w Kościele, jest Eucharystia. Między innymi właśnie ta, na której tu teraz jesteśmy. To Eucharystia jest celem i źródłem. Jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, ale jest jeszcze czymś więcej. Eucharystia jest sakramentem zbawienia, gdzie lud Boży otrzymuje, by dawać. Otrzymuje ciało Chrystusa i staje się ciałem Chrystusa, aby rozdzielać Jego miłość. To jest niesamowite. My sobie może mało to uświadamiamy, bo tak mamy pełną świadomość, że pod postaciami chleba i wina kryje się Chrystus, że to jest ciało Pańskie. Adorujemy tego Chrystusa Eucharystycznego, przyjmujemy Go do swoich serc w Komunii Świętej. Ale zauważmy, święty Paweł, kiedy mówi o Kościele, to mówi, że Kościół jest ciałem mistycznym Chrystusa. Ciałem, gdzie głową jest On sam, Chrystus, a my Jego członkami. Zatem jeżeli jesteśmy członkami tego samego ciała, którego głową jest Chrystus, a my Jego kolejnymi członkami, to łącznie wszyscy, również jako Kościół, jesteśmy Chrystusowi. Należymy do Chrystusa w sposób absolutnie niepodważalny, nie dający się odciąć. To jest tak, jak mówił Jezus o krzewie winnym. Jeżeli ktoś trwa w krzewie winnym, czerpie z soków krzewu winnego i przynosi owoce. Jeśli zostanie odcięty, usycha, bo nie ma skąd czerpać, jak ze źródła, tych życiodajnych soków. Chrystus pragnie, aby i Kościół był właśnie taki, aby był jednością w Chrystusie. Dzięki Eucharystii zgromadzeni zatem uświadamiają sobie, że są Kościołem Boga żywego, że są tak zjednoczeni z Chrystusem, jak tylko to można sobie wyobrazić, a może nawet jak nie sposób sobie to wyobrazić. Chrystus bowiem chce, tak jak kiedyś na Golgocie, być dla nas w zasięgu ręki ze swoją mocą zbawczą, również i tu, i teraz. Aby nie tylko tamci, którzy byli świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale i my dzisiaj, będąc na mszy świętej, stajemy się świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I przez to mamy udział w tych wszystkich darach, które On nam tam wysłużył. Dlatego, ponieważ liturgia eucharystyczna jest ofiarą Chrystusa, dokonała się na krzyżu, a teraz dokonuje się tu i teraz, na każdej mszy świętej, nie sposób, aby byłoby to tylko działanie jednostronne ze strony Pana Boga. Bóg oczekuje naszej odpowiedzi, odpowiedzi człowieka. Zatem Eucharystia, msza święta, jest też ofiarą człowieka. Ofiarą z siebie w miłości i posłuszeństwie Bogu. To już nie jest tylko tak, jak tam na Golgocie, przyglądanie się cierpiącemu Chrystusowi. Współcierpienie, jak było to w przypadku Maryi czy świętego Jana. czy drwiny, jak to było w przypadku tych, którzy sobie szydzili z Jezusa. To jest żywe uczestnictwo w mszy świętej przez nasze ofiarowanie siebie. Takie ofiarowanie się Bogu w Eucharystii domaga się jednak najpierw sprawdzianu, oddania się braciom. Jezus mówi wyraźnie: zostaw swój dar, idź, pojednaj się z bratem twoim, a dopiero przyjdź i dar swój ofiaruj. To jest niesamowite. To jest to, o czym rzadko tak na co dzień pamiętamy, że aby nasza obecność na mszy świętej, nasze składanie ofiary eucharystycznej i składanie siebie na tej ofierze miało sens, miało zasługi, to najpierw, jeśli sobie uświadomimy, że mamy coś przeciwko drugiemu człowiekowi, powinniśmy się z nim pojednać, a dopiero przyjść tu i ten dar swój ofiarować. Bo inaczej może i dobrze, że się jest na mszy świętej, ale gdyby ktoś nas zapytał: przyjacielu, po coś przyszedł? Co wtedy odpowiemy? Co odpowiemy wobec takiej propozycji, jaką daje nam Chrystus, który chce włączyć nas w swoją ofiarę z naszą ofiarą? Tej naszej ofiary nie jesteśmy w stanie Panu Bogu przekazać, jeśli nie mamy czystego serca. Jeśli nie pojednamy się najpierw ze swoimi braćmi, z którymi nie jesteśmy w zgodzie. A wszystko po to, aby pokazać, że Eucharystia nie tylko zmierza ku jedności, ale tworzy jedność. Jedność między ludźmi, bo wspólnie tutaj jesteśmy, i jedność nas wszystkich z Chrystusem, który jest w Eucharystii. Dopiero wtedy, jako jedność, jako wspólnota eucharystyczna, stajemy się żywym, tętniącym życiem Kościołem. Dopiero wtedy nabieramy mocy, aby iść po zakończeniu liturgii i świadczyć o Chrystusie całemu stworzeniu. Żyć sakramentami, podkreślał papież Paweł VI, tak, żeby ich sprawowanie wchodziło w prawdziwą głębię życia chrześcijańskiego, daje ewangelizacji jej właściwą całkowitość. Dopiero wtedy się okazuje, jakimi tak naprawdę jesteśmy. Chrystus pragnie, abyśmy byli światłością świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre wasze czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bardzo lubię posługiwać się w tym wypadku przykładem żarówki, bo ona pokazuje nam najlepiej, o co tak naprawdę w samej istocie chodzi. Żarówka sama z siebie jest po prostu z żarówką. Jest stworzona po to, by świecić. Ale jeśli nie jest podłączona do prądu, nie zaświeci. I często z nami jest podobnie. Nawet może jesteśmy i dobrzy. Ale jeśli nie jesteśmy podłączeni do Chrystusa, do Jego łaski, to nic z tego. To nie zaświecimy. To nie będziemy tą światłością, której oczekuje od nas Chrystus. Dopiero podłączenie do energii Chrystusa daje nam tę moc, że zaczynamy świecić. Zaczynamy być światłością świata, tak jak On jest światłością świata. Dopiero wtedy spełnia się to pragnienie Chrystusa, abyśmy byli światłością świata i świecili tak, aby się inni naszym życiem zachwycali. Wspólnota eucharystyczna to wspólna, jak powiedziałem, msza święta. Wspólna, we wspólnocie z innymi. Pamiętam taką spowiedź. Jeden z mężczyzn tłumaczył mi: żona, która codziennie chodziła na mszę świętą, wreszcie mnie namówiła, abym z nią chodził. Najpierw się buntowałem. Teraz chodzę razem z nią i jestem jej bardzo wdzięczny, bo wreszcie zrozumiałem, chodząc codziennie na mszę świętą razem ze swoją żoną, jak bardzo to ważna rzecz dla każdego wierzącego człowieka. Wspólna msza święta, bo wspólnie się modlimy, bo modlimy się też i w naszych osobistych intencjach, ale również w intencjach całego Kościoła, w intencjach wszystkich tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Teraz niemal w każdej mszy świętej przejawia się w modlitwie powszechnej prośba o pokój na Ukrainie. To jest to nasze zaangażowanie we wspólnotę nie tylko Kościoła, ale już dalej, nawet szerzej, we wspólnotę całego ludu Bożego. Wszystkich, których Pan Bóg stworzył, wierzących i niewierzących, i tych dobrych, i tych złych. Modlimy się o opamiętanie dla Putina i jego wojsk, o pokój na Ukrainie, który jest z tym właśnie związany. To jest to nasze, czujemy wewnętrznie, zadanie wręcz. Oprócz tej pomocy, którą świadczymy i otwierając nasze domy, i otwierając nasze portfele, i w jakikolwiek inny sposób pomagając im, również i modlitwa staje się tą jedną z ważnych, tym jednym z ważnych elementów, który należy i trzeba codziennie pielęgnować. Umiejętność korzystania z owoców mszy świętej to jest kolejne zadanie, które musimy sobie uświadomić. Bo nie wystarczy być tylko na mszy świętej. My musimy mieć świadomość, że msza święta naprawdę wiele w nas zmienia. Daje nam niesamowite możliwości. My przecież, zwłaszcza jeśli w pełni uczestniczymy w mszy świętej i przystępujemy do stołu Pańskiego, jesteśmy naładowani taką energią Boga, że możemy naprawdę wszystko, wychodząc z tego kościoła. Możemy naprawdę góry przenosić. Jeśli sobie to uświadomimy, to jesteśmy w stanie brać się za te góry, by je przesuwać. Ale jeśli nie mamy tej świadomości, to wyjdziemy ze spuszczoną głową, powoli i nic z tego nie będzie. Aby pokazać, że nie trzeba mieć nawet wielkich zdolności, aby osiągać wspaniałe cele, jeśli się to czyni z Chrystusem, to posłużę się takim przykładem pewnego młodego księdza, który przyszedł do parafii. Nawet przystojne kobiety się za nim oglądały. Miał tylko jedną wadę. Trochę się jąkał. No i ksiądz proboszcz, wyznaczając mu zakres obowiązków, wyznaczył mu również przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej i mówi: proszę księdza, mam taką rzecz. Tu z rozdzielnika, z kurii dostałem ileś tam egzemplarzy Pisma Świętego. Nie bardzo mogę sprzedać. Nikt nie chce tego kupować. I tak sobie pomyślałem. Mówi, nie wiem jak to ksiądz zrobi, ale na pierwszym spotkaniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych trzeba ich tak przekonać, żeby kupili. Dobrze. Poszedł na to spotkanie z rodzicami, ustawił to Pismo Święte tak na biurku, wziął jedno do ręki, mówi: słuchajcie, mówi, tu ksiądz proboszcz mi dał Pismo Święte i mam, mówi, taką propozycję, mówi, kupujecie, czy mam czytać? po spotkaniu ksiądz proboszcz spotyka wikarego i pyta się, no i co, udało się tam sprzedać parę chociaż egzemplarzy? A ten tak patrzy, mówi, wszystko. Proboszcz aż się zdziwił, no on tu taki wytrawny proboszcz, zna różne sposoby i mu się nie udało. Mówi, jak to ksiądz zrobił? No, normalnie, mówi, to tylko trzeba mieć gadane. No, jeśli się ma taką gadane, też można sobie poradzić, prawda? Inny by powiedział, że to feler, a drugi mówi, można z tego zrobić użytek. To kilka lat temu, zresztą można ten film również znaleźć na YouTubie, żeby sobie obejrzeć. Tytuł jest Film dla Stasia. Miałem okazję oglądać jako przewodniczący jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich wśród stu kilkunastu innych właśnie ten film. I film mówił o takim małym chłopczyku, wtedy jeszcze był w przedszkolu, teraz już jest po pierwszej Komunii Świętej, bo pochodzi tu z Raszyna, niedaleko Warszawy. Dotarłem do tego chłopaka. Urodził się bez rąk. I najciekawsze było, zresztą to w tym filmie też tam wyszło, ale później, kiedy z nim nawet rozmawiałem osobiście, to on mówi, ja nie jestem niepełnosprawny, ja tylko nie mam rąk. No, dla nas to jest niepełnosprawność i to taka, że to uchowaj Panie Boże, nie? A dla niego to jest normalna sprawa. Tak jak jeden jest łysy, drugi ma bujne włosy, tak on po prostu nie ma rąk, nie? Jeden nie ma włosów, drugi rąk. No i to tak. I można sobie radzić. I miałem okazję przyglądać się, jak sobie w przedszkolu radzi. Siedziały dzieci przy malowaniu, dostały takie kartki z konturami kwiatów i farbami, pędzelkiem zamalowywały poszczególne elementy kwiatów. Na czerwono, zielono, tam żółto. I ten Stasio, malując nogą, no bo nie ma rąk, malując nogą, malował bardziej równiutko po tych kreskach zaznaczonych niż dziewczynka, która siedziała obok niego i malowała ręką. Można? Można. To są właśnie te niesamowitości, które wychodzą wtedy, kiedy wydaje nam się, że to już koniec, to już się nic nie da. Wszystko się da, jeśli tylko człowiek chce. I pamiętam potem na gali rozdania nagród, wszyscy członkowie jury dostali po takiej pięknej, dużej róży. I potem już po zakończonym tej gali ustawialiśmy się do zdjęcia. Ja podchodzę do tego Stasia, mówię, Stasiu, ta róża to się bardziej tobie należy niż mnie. I tak podałem mu, żeby sobie powąchał i potem miałem ją dać mamie, nie? A on powąchał i od razu cyk i ją sobie tutaj. Ja mówię, no zacząłem się śmiać, mówię, no popatrz, ja miałem mamie dać tę różę, a zapomniałem, że ty przecież sobie poradzisz, żeby sobie ją samemu wziąć. Przy takich sytuacjach okazuje się, że nawet nasze myślenie jest niestandardowe. Musimy się nauczyć od nowa myśleć przy tego typu ludziach. Choćby taka sprawa, człowiek niepełnosprawny. Nie tak dawno miałem okazję uczestniczyć w czymś takim. Kobieta na wózku inwalidzkim przejeżdżała na wózku inwalidzkim przez przejście dla pieszych na Alejach Jerozolimskich przy ulicy Kruczej. Tam niedaleko mieszkam. I dojechała do torów tramwajowych, no i się zablokowała. Zablokowała się, bo z przodu te małe kółeczka akurat wpadły w te przestrzenie między torami i do widzenia. I się okazało, że no, całe szczęście, że szedłem za nią i się zainteresowałem, bo wszyscy tylko szerokim łukiem ją obeszli, no bo przecież zaraz się światła zmienią i nie zdążą przejść. Nie? No i też chciałem jej pomóc, nie wiedziałem jak. Ona mówi, proszę pana, najpierw trzeba mnie trochę do tyłu, żeby te kółeczka małe do góry poszły i dopiero wtedy można. A no tak. Proste? Proste. Ale trzeba się nauczyć tej nowej rzeczywistości, która jest nam osobiście niestety bardzo obca. Zatem jeżeli uwierzymy w siebie, jeżeli uwierzymy, że jesteśmy w stanie pomóc w bardzo różnych sytuacjach, w najmniejszych czy najmniej spodziewanych okolicznościach, bo mamy otwarte serce, to wtedy wszystko jest możliwe. I na koniec jeszcze taka jedna drobna uwaga. Popatrzcie, taka prosta rzecz. Jeżeli daję komuś pieniądze, powiedzmy 50 zł, to o te 50 zł jestem biedniejszy. No bo się pozbyłem tych 50 zł. Ale jest coś, co nawet jeśli dam, to nic nie tracę. I to jest wiedza. Bo ja przekazując tę wiedzę, którą posiadam, nic z niej nie tracę, a innych ubogacam swoją wiedzą. Ale jest jeszcze coś. Dając nie tylko nie tracę, ale jeszcze mogę zyskać. I to jest miłość. Jeśli kogoś obdarzam miłością, jeśli obdarzam życzliwością i szacunkiem, to ten ktoś staje się również i dla mnie życzliwy. To taka prosta reakcja zwrotna. I wtedy dając jeszcze zyskuję. Prawda, że fantastyczne? Jeśli tak, to starajmy się od dzisiaj więcej tej życzliwości wobec siebie. Więcej tego daru z siebie przekazywać innym. A wtedy naprawdę świat stanie się lepszy. Nie taki jak dzisiaj. W modlitwie brewiarzowej z dnia dzisiejszego modliłem się: naucz nas wyrzekać się rzeczy zbędnych, abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym. Piękne słowa modlitwy brewiarzowej dla całego Kościoła. Zatem, jak wołał prorok Izajasz, podziel się z głodnym Twoim chlebem, wprowadź do swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracaj się od Twoich bliźnich. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. A u świętego Leona Wielkiego, papieża, wyczytałem: niechże więc ten, kto udziela pomocy innym, będzie spokojny i wesoły, ponieważ wtedy zyska dla siebie najwięcej, kiedy dla siebie najmniej zatrzyma. Mówi bowiem święty Paweł Apostoł: ten, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który żyje i króluje z Bogiem, Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.